Witam Państwa w Krynicy Zdroju, górskim miasteczku z zabytkową zabudową uzdrowiskową. Zapraszam na krótki spacer, podczas którego opowiem o najciekawszych krynickich obiektach. Łazienki borowinowe. Ruszamy w drogę po głównym deptaku. Jako pierwszy po prawej stronie widzimy piękny murowany pałacyk, wyróżniający się ciekawą architekturą i wykończeniem w stylu eklektycznym. Łazienki borowinowe, bo o nich mowa, to jeden z najstarszych budynków w mieście, pochodzący z 1881 roku. Nie znamy nazwiska ich projektanta, lecz prawdopodobnie był on związany z wiedeńską szkołą architektoniczną. Obiekt obecnie nie spełnia już swojej roli, ale kiedyś przeżywał prawdziwe czasy świetności. Mieściły się tu gabinety zabiegowe i laboratoria analityczne. W pierwszych latach ich istnienia łazienkami kierował dr Henryk Ebers, lekarz i uznany hydroterapeuta. Budynek od momentu powstania był wielokrotnie przebudowywany i modernizowany, zachowując jednak swój historyczny klimat. Proszę zatrzymać się przy kolejnym budynku po prawej stronie i wysłuchać nagrania numer 2. Przed nami stare łazienki, kiedyś nazywane również mineralnymi. Powstały w 1866 roku za sprawą Józefa Dietla, wielkiego propagatora leczenia uzdrowiskowego, który sklasyfikował polskie wody lecznicze. Łazienki mineralne szybko zyskały międzynarodową renomę. Ówcześnie kurort był jednym z najnowocześniejszych tego typu miejsc w całej Europie. Przez wiele lat w starych łazienkach działał zakład kąpielowy z pokojami mieszkalnymi. Urządzano tu kąpiele zarówno w wodach mineralnych, jak i leczniczych wodach borowinowych. We wnętrzach mieściły się 72 pokoje z 82 wannami. Do dyspozycji kuracjuszy były też kabiny borowinowe, parowe i faliste. Cała inwestycja kosztowała podobno 150 tysięcy złotych renijskich, a jej projekt, inspirowany zabudową czeskich uzdrowisk, wykonał Felix Księżarski. Obecnie w starych łazienkach mineralnych znajduje się m.in. zakład przyrodoleczniczy, pijalnia uzdrowiskowa, przychodnia zdrojowa, a także gabinety. W pijalni można spróbować wód o nazwach Jan, Zuber, Tadeusz, Zdrój Główny i Słotwinka. Proszę udać się na wprost i zatrzymać się przy następnym budynku po prawej stronie. Przed wejściem proszę włączyć nagranie numer 3. Ten przestrzenny budynek w stylu modernistycznym to krynicka pijalnia główna. Nie sposób pominąć jej podczas zwiedzania. Została otwarta w 1971 roku w miejsce poprzedniej pijalni, której pozostałością jest dziś oszklony zdrój główny, czyli źródełko przed nowym budynkiem. Obiekt zaprojektowali Stanisław Spyta i Zbigniew Mikołajewski. Jednak obecne wnętrza przeszły od tego czasu sporą metamorfozę. W pijalni zaaranżowano piękną oranżerię z nasadzeniami w postaci palm, daktylowców i wielu gatunków roślin ozdobnych. Poza tym w budynku mieści się sala koncertowa, w której częste popisy daje orkiestra zdrojowa oraz występują tu artyści podczas odbywającego się co roku w Krynicy Europejskiego Festiwalu imienia Jana Kiepury. Najważniejszą jednak zaletą pijalni głównej jest możliwość wypróbowania kilku rodzajów lokalnych wód mineralnych. Do wyboru mają Państwo wody Jan, Słotwinka, Tadeusz, Krniczanka i Zuber. Ta ostatnia, choć ma specyficzny smak, jest najbardziej zmineralizowaną wodą leczniczą występującą w Polsce. Swoją nazwę zawdzięcza geologowi Rudolfowi Zuberowi, który dokonał jej odkrycia. Proszę podejść do kolejnego budynku, muszli koncertowej, i wysłuchać nagrania numer 4. Tuż obok pijalni głównej widzą Państwo intrygującą muszlę koncertową z czasów międzywojennych, reprezentującą styl neoklasycystyczny. Zastąpiła ona wcześniejszy pawilon orkiestry uzdrowiskowej z 1870 roku. Muszla została oddana do użytku w 1926. Tradycja koncertowania dla przebywających w Krynicy kuracjuszy sięga połowy XIX wieku. Często na tutejszej scenie występowały przejeżdżające przez miasto zespoły. Proszę teraz odszukać na przodzie muszli pamiątkową tablicę. Umieszczono ją na cześć Jana Kiepury, światowej sławy polskiego śpiewaka i aktora związanego z Krynicą, który w 1932 roku wybudował w uzdrowisku warty kilka milionów dolarów luksusowy hotel Patria w stylu modernistycznym. Artysta często koncertował na krynickiej scenie. Proszę teraz odwrócić się i przejść na drugą stronę deptaku. Przed budynkiem proszę włączyć nagranie numer 5. Spójrzmy na tę okazałą budowlę. Jestem pewien, że już Państwo ją gdzieś widzieli. To stary dom zdrojowy, który widnieje na etykietach krynickich wód mineralnych. Nic więc dziwnego, że jest najbardziej rozpoznawalnym obiektem w mieście. Piękny, neorenesansowy budynek wzniesiono w 1889 roku według projektu Juliana Niedzielskiego i Jana Zawiejskiego. Murowany, dwupiętrowy budynek posiada bardzo reprezentacyjny ryzalit środkowy oraz dwa boczne. Swoim wyglądem przypomina pałac. Wewnątrz znajduje się imponująca sala balowa i ponad 200 pokoi dla kuracjuszy. Wystrój wnętrz zachował swój XIX-wieczny charakter. W przeszłości budynek nazywano także dworcem zdrojowym, a o jego budowę zabiegał sam hrabia Alfred Potocki. W domu gościnnym bywały ważne osobistości. W okresie międzywojennym wypoczywał tu Józef Piłsudski z rodziną. Dowodem tego jest pamiątkowa tablica umieszczona na frontowej ścianie gmachu. W północnym skrzydle starego domu zdrojowego znajduje się pijalnia wody i źródło Mieczysław. Jej nazwę nadano na cześć doktora Mieczysława Dukieta, uzdrowiskowego lekarza. Proszę teraz odwrócić się i przejść na drugą stronę deptaku, pod nowy dom zdrojowy. Tam proszę włączyć nagranie numer 6. W 1938 roku na wczasy do Krynicy przybyło około 40 tysięcy osób. Stary dom zdrojowy już nie wystarczał, by pomieścić rosnącą liczbę gości. Dlatego podjęto decyzję o budowie nowego obiektu wypoczynkowego. W ten sposób w lipcu 1939 roku oddano do użytku nowy dom zdrojowy, zaprojektowany przez Witolda Minkiewicza. Szybko został okrzyknięty jedną z najsłynniejszych polskich budowli modernistycznych. Z zewnątrz widzimy prostą, geometryczną bryłę, pozbawioną dekoracji. W środku oczarują nas efektowne wnętrza w stylu marynistycznym, z wiszącymi na ścianach falowanymi lustrami i drzwiami z okrągłymi oknami, niczym na prawdziwym dalekomorskim statku. Niestety, wkrótce po otwarciu nowego domu zdrojowego wybuchła II wojna światowa. Kurort służył wówczas jedynie niemieckim kuracjuszom. Obecnie znajduje się tu sanatorium i galeria handlowa. Proszę odwrócić się i przejść przez skwer w kierunku bulwarów Dietla, gdzie mieszczą się zabytkowe wille. Gdy dotrą Państwo na miejsce, przed willą Romanówka, proszę włączyć nagranie numer 7. Ten klimatyczny budynek to willa Romanówka, kiedyś pełniąca rolę pensjonatu. Dziś siedziba Muzeum Nikifora. Powstała w drugiej połowie XIX wieku w charakterystycznym dla tamtego okresu stylu szwajcarskim, podobnie jak wiele innych ówczesnych zabudowań europejskich uzdrowisk. Pierwotnie stała przy dzisiejszej ulicy Piłsudskiego, jednak po konserwacji w latach 90. została przeniesiona w obecne miejsce. Drewniany budynek o konstrukcji zrębowej posiada szeroki front. Jest symetryczny, parterowy, z półpiętrem. Po środku elewacji frontowej znajduje się głęboki podcień wsparty na profilowanych słupach. Powyżej niego facjata z balkonem zakończona szczytem ze sterczyną. Muzeum funkcjonujące w willi działa od 1995 roku. Zgromadzono w nim unikatowe prace pochodzącego z okolic Krynicy malarza prymitywisty Epifaniusza Drowniaka, znanego jako Nikifor. Wystawy nawiązują do różnych okresów twórczości artysty. Zobaczą tu Państwo najlepsze prace z lat 20. i 30. XX wieku, między innymi beskidzkie pejzaże, sceny wojskowe, autoportrety, czy też przedstawienia dworców kolejowych i budynków urzędów. Proszę ruszyć dalej w prawo wzdłuż potoku Krniczanka. Przed kolejnym budynkiem proszę wysłuchać nagrania numer 8. Kolejny obiekt na naszej trasie to urokliwa willa Węgierska Korona, wybudowana w 1880 roku, również w stylu szwajcarskim. Podobnie jak w wielu innych krynickich obiektach, mieścił się tu przed laty pensjonat. Obecnie w budynku znajdują się lokale gastronomiczne. Działa tu pizzeria i kawiarnia. Ich wnętrza ozdobione są pamiątkami z czasów przedwojennych, między innymi starymi fotografiami, dawnym sprzętem sportowym i meblami. Idziemy dalej w prawo. Proszę włączyć nagranie numer 9. Tutejsze wille to stylowe budynki, które zajmowały sporą część zabudowy uzdrowiskowej dawnej Krynicy. Willa Świteś, którą Państwo widzą, powstała około 1880 roku. To właśnie z tego okresu pochodzą najpiękniejsze, zabytkowe obiekty miasta. Druga połowa XIX wieku był to czas dynamicznego rozwoju uzdrowiska, a co za tym idzie coraz większego napływu kuracjuszy, którzy chętnie zatrzymywali się w tych pięknych pensjonatach, korzystając z leczniczych walorów uzdrowiska. Jednym z właścicieli willi Świteś był Franciszek Kmietowicz, lekarz, balneolog i burmistrz Krynicy. Willa jest drewniana, o konstrukcji zrębowej, kryta blachą, z szeroką facjatą po lewej stronie. Przed sąsiednim budynkiem proszę włączyć nagranie numer 10. Willa Kosynier została wzniesiona w 1872 roku. To kolejny krynicki budynek w stylu szwajcarskim, dla którego inspiracją był styl tyrolski. Podobne obiekty zobaczyć mogą Państwo w miasteczkach uzdrowiskowych w Austrii i Niemczech. Willa należała kiedyś do lekarza Franciszka Kmietowicza, który prowadził tu swój gabinet. Obecnie jest siedzibą Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia. Przed murowanym budynkiem obok proszę wysłuchać nagranie numer 11. Willa, na którą teraz patrzymy, prezentuje nieco inny styl niż poprzednie. Powstała w latach 20. XX wieku i jest budowlą charakterystyczną dla tamtego okresu. Autorem pierwotnego projektu był Władysław Klimczak, a przebudowę wnętrza i fasady w 1939 roku wykonano według pomysłu Tadeusza Dymnickiego. Willa prezentuje cechy architektury modernistycznej. Dziś w jej nawiązujących do secesji wnętrzach mieści się restauracja, kawiarnia i pokoje gościnne. Proszę przejść w prawo do kolejnej willi i wysłuchać nagrania numer 12. Willa Białej Róży powstała w 1855 roku jako pensjonat wypoczynkowy. Należała wówczas do rodziny Chubickich. Jak mogą Państwo zobaczyć, jest drewniana, dwupiętrowa, wyposażona w werandy i balkoniki. Posiada piękne, wyrzynane detale stolarskie. W 1887 roku pomieszkiwała tu przebywająca w Krynicy młoda Maria Teresa Leduchowska, późniejsza misjonarka i błogosławiona. Pobyt w kurorcie zainspirował ją do namalowania akwarelami widoków, które oglądała przez okna Białej Róży. Podejdźmy pod budynek obok i włączmy nagranie numer 13. Willa Tatrzańska powstała w 1888 roku w miejsce poprzedniego pensjonatu pod Lwem. W 1889 przeszła na własność rodziny doktora Bolesława Skurczewskiego. Obiekt prezentował klasyczne cechy stylu szwajcarskiego, który odzwierciedla większość krynickich willi. Tatrzańska była wykonana z drewna, kryta blachą, posiadała dwa piętra, a po bokach wieżyczki zwieńczone daszkiem. Całości charakteru dodawała bogata snycerka. Budynek niestety spłonął w 1987 roku. Obecnie odbudowany idealnie odwzorowuje wygląd z końca XIX wieku. Wnętrza nawiązują do wystroju z lat 20. XX stulecia. Przed kolejną willą proszę włączyć nagranie numer 14. Pierwotnie willa Witoldówka została wzniesiona w 1888 roku na drewnianej konstrukcji szkieletowej, oczywiście w stylu szwajcarskim, harmonijnie wpisując się w klimat pozostałych zabudowań. Obecny budynek został odtworzony. Jest murowany, ale z zewnątrz pokryto go drewnianym szalunkiem, dlatego wygląda niemal identycznie jak XIX-wieczny oryginał. W Witoldówce działał kiedyś ekskluzywny zakład dietetyczny doktora Skurczewskiego, w którym leczono cukrzycę, otyłość, choroby układu pokarmowego i serca. Idziemy dalej, mijając księgarnię. Proszę zatrzymać się przy tablicy informacyjnej willi Wisła. Na miejscu proszę włączyć nagranie numer 15. To już ostatnia z krynickich willi, przy której się zatrzymujemy. Proszę tylko spojrzeć na te wspaniałe ganki i werandy. Naszym zdaniem miejsce to urzeka od pierwszego wejrzenia. Willa Wisła pochodzi z drugiej połowy XIX wieku. W zaciszu jej pokoi gościło wiele znanych postaci, między innymi Józef Piłsudski, Gabriela Zapolska czy Helena Modrzejewska. Dziś Wisła odrestaurowana znów służy kuracjuszom. Proszę teraz skierować się deptakiem w stronę mostu. Gdy go miniemy, po prawej stronie na ławce będzie ktoś na nas czekał. Kim jest ta postać? Dowiemy się na miejscu, słuchając nagrania numer 16. Przystańmy na moment, by poznać bliżej tę intrygującą postać przesiadującą na ławce. Kapelusz, krawat i długi płaszcz, a w ręku oczywiście pędzel. Pomnik, na który patrzymy, przypomina nam o niezwykle ciekawym człowieku, jakim był Nikifor Krynicki. Artysta, malarz łemkowskiego pochodzenia, urodził się w 1895 roku. Żył w ubóstwie i samotności. Najczęściej można było spotkać go na krynickich ulicach, pochłoniętego pasją malowania. Jego widok na uzdrowiskowych alejkach nikogo nie dziwił, ale też i nie zachwycał. Nikifor uznawany był powszechnie za osobę niepełnosprawną intelektualnie. Wypowiadał się bełkotliwie, niewyraźnie. Jego prace zostały zauważone dopiero pod koniec życia. Uznano go za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli prymitywizmu. Proszę przejść do skrzyżowania i skręcić na nim w prawo. Następnie proszę minąć pijalnię czekolady po lewej i zatrzymać się przed kolejnym budynkiem, w którym mieści się Muzeum Zabawek. Usłyszymy się w nagraniu numer 17. Wizyta w Muzeum Zabawek to niepowtarzalna szansa na odbycie podróży w czasie i przywołanie wspomnień z dzieciństwa. Zebrano tu eksponaty bardzo różnorodne. W zbiorach znajdą Państwo między innymi domowe teatrzyki, lalki, militaria chłopięce czy też kolekcje klocków Lego. Najstarsze zabawki pochodzą ze starożytności. Inne przywołują nostalgię za PRL. W jednym z muzealnych pomieszczeń zrekonstruowano nawet salę lekcyjną z lat 60. zeszłego stulecia. Jeśli zaciekawiłem Państwa, to zapraszam do środka. Proszę przejść korytarzem do drugiej sali po lewej stronie i włączyć nagranie numer 18. Chyba nie przesadzimy ze stwierdzeniem, że klocki Lego łączą pokolenia. Są z nami już od kilkudziesięciu lat. To uniwersalne zabawki, które wciąż znajdują fanów wśród małych i dużych. W naszym krynickim muzeum zebrano ich już całkiem sporo. Proszę się tylko rozejrzeć. Aż chciałoby się je zabrać ze sobą. Wśród zwiedzających dużym zainteresowaniem cieszy się zestaw numer 7778, statek kosmiczny z serii Gwiezdne Wojny, Millennium Falcon. Jest też miasteczko z wielkim diabelskim młynem, a także gabloty z dziesiątkami minifigurek inspirowanych między innymi filmami. Nie zabrakło tu również pojazdów ratunkowych i samolotów. Na jednej ze ścian mogą Państwo przyjrzeć się tablicy, która pokazuje, jak przez lata zmieniało się logo firmy Lego. Po przyjrzeniu się eksponatom proszę wyjść na korytarz i udać się do kolejnego pomieszczenia po lewej stronie. Tam proszę włączyć nagranie numer 19. Tym razem coś dla miłośników lalek. W muzeum zgromadzono lalki różnych typów. W sali, w której się znajdujemy, dominują słynne PRL-owskie lale z celuloidu wraz z dodatkami w postaci ubrań, bucików i innych akcesoriów. Zwróćmy uwagę na to, że wszystkie są do siebie bardzo podobne. Ich kształty przypominają małe dzieci. Niektóre mają namalowane włosy, pozostałe z bujną czupryną i rumianymi policzkami pojawiły się dopiero w latach 70. Tak jak i dziś, lalki służyły kiedyś zabawie w odgrywanie ról i odtwarzanie scenek z życia codziennego. Interesującym eksponatem, jaki możemy tu zobaczyć, jest przepiękny teatrzyk, a także piętrowy domek dla lalek. Zostawiam Państwa na chwilę, by mogli Państwo przyjrzeć się im z bliska. Następnie proszę opuścić salę i udać się do pomieszczenia na wprost. W sali z misiami proszę włączyć nagranie numer 20. Czy wiedzieli Państwo, że pierwszy pluszowy miś powstał w Stanach Zjednoczonych, a swoje imię Teddy zawdzięcza prezydentowi Theodore'owi Rooseveltowi? Więcej na temat tej historii dowiedzą się Państwo z tablicy informacyjnej umieszczonej na ścianie. Tymczasem zachęcam, by przyjrzeć się gablotom. Kultowe misie okresu PRL różniły się od tych współczesnych. Były trochę mniej puszyste, ale i tak bardzo kochane przez najmłodszych. Misie musiały być twarde, bo w środku wypełniały je trociny, dlatego często nazywano je trociniakami. Wyglądem wszystkie były do siebie zbliżone. Przypominały bajkowego misia uszatka. Po obejrzeniu eksponatów proszę wyjść na korytarz i zatrzymać się przy pierwszej gablocie po lewej stronie. Tam proszę uruchomić nagranie numer 21. Spójrzmy teraz na gablotę, w której zgromadzono lalki Barbie. Zabawki te od lat cieszą się niesłabnącą popularnością i stały się już ikoną popkultury. W odróżnieniu od poprzedniczek, pierwsze Barbie nie przypominały niemowlaka, a dorosłą, atrakcyjną kobietę. Zabawkę stworzyła Ruth Handler. Lalkę zaprezentowano po raz pierwszy na targach zabawek w Nowym Jorku w 1959 roku, a jej pełna nazwa brzmiała Barbara Millicent Roberts. 2 lata później powstał jej męski odpowiednik Ken. Przez lata lalka Barbie bardzo się zmieniła. Na początku była dostępna w wersji z włosami blond i czarnymi oraz jasną karnacją. Obecnie mamy do wyboru już kilkadziesiąt różnych narodowości. Dostępne są też wersje lalek wykonujących rozmaite profesje. Mamy Barbie lekarkę, nauczycielkę, policjantkę, kasjerkę, sekretarkę i wiele, wiele innych. Przejdźmy teraz do kolejnej gabloty mieszczącej się na korytarzu. Może ktoś z Państwa chciałby spróbować swoich sił w grze na konsoli. Tutaj mamy taką możliwość i to nie na byle jakim sprzęcie. Mamy pierwsze PlayStation, które pojawiło się w Europie w 1995 roku, a także rodzimego Pegasusa, będącego kopią japońskiej konsoli Famicom, który zrobił furorę na przełomie 1993 i 1994 roku. Nie mogło oczywiście zabraknąć kultowej gry Mario Bros. Jeśli pójdą Państwo dalej korytarzem, na pewno zwróci Państwa uwagę makieta z pociągiem. Pierwsze zabawkowe kolejki pojawiły się już w połowie XIX wieku. Wtedy były to jeszcze zabawki zrobione z drewna i ciągnęło się je na sznurku. Z czasem powstały kolejki wyposażone we własny napęd i poruszające się samodzielnie po torach. Ta, którą widzimy, otoczona jest miasteczkiem z dworcem i zabudową. Można spróbować ją uruchomić. Potem proszę wejść do kolejnej sali i włączyć nagranie numer 22. Czy ktoś z Państwa bawił się kiedyś maszyną parową? Jeśli nie, to nic straconego. W naszym muzeum działają instalacje, które wprawią je w ruch. Wystarczy nacisnąć przycisk, a rzemieślnicy ruszą do pracy. Rozejrzyjmy się też po pozostałych gablotach, w których umieszczono równie ciekawe zabawki. Stare instrumenty muzyczne, piękne pozytywki i dawne projektory na klisze. Później proszę skierować się do następnego pomieszczenia, na lewo, i uruchomić nagranie numer 23. W gablotach wokół nas znajdują się przykłady zabawkowych militariów. Zgromadzono tu m.in. pojazdy wojskowe, broń, a także bardzo popularne kiedyś ołowiane żołnierzyki. Figurki były misternie ręcznie malowane i wiernie przedstawiały wygląd umundurowania wojsk różnych sił zbrojnych w zależności od epoki. Proszę zauważyć, jak wyglądała kiedyś broń do zabawy. Szable, bagnety, pistolety, karabiny. Były to przedmioty wizualnie zbliżone do broni prawdziwej. W czym tkwił fenomen zabawy w wojnę? Choć to kwestia dyskusyjna, dzieci od pokoleń ją uwielbiały. Budowały bazy wojskowe z wykorzystaniem figurek i czołgów, obmyślały plany ataku, utrwalając myślenie strategiczne. Muzeum Zabawek w maju 2024 roku przenosi się do 2 razy większego pomieszczenia. Ekspozycja prezentowana będzie w budynku dawnego pensjonatu Iskra, na ulicy Pułaskiego 34 w Krynicy. Na tym zakończymy nasze dzisiejsze zwiedzanie. Dziękuję Państwu za wspólną wycieczkę. Po opuszczeniu muzeum zapraszam do wysłuchania nagrania numer 24, w którym opowiem o ostatnim punkcie wędrówki, do którego Państwa zapraszam. Po więcej informacji o atrakcjach Krynicy zapraszamy do stacjonarnego punktu informacji turystycznej, który mieści się przy ulicy Zdrojowej 15. Góra Parkowa. Góra Parkowa jest niewątpliwie jednym z ważniejszych obszarów rekreacyjnych w Krynicy Zdroju. Położona jest w paśmie Jaworzyny. Liczy 741 metrów nad poziomem morza. Na jej zboczach ciągnie się zabytkowy park zdrojowy, założony w 1810 roku, w którym zachował się historyczny układ alejek. To jedyny taki park w Polsce, gdzie praktycznie nie ma płaskich powierzchni. Ci, którzy preferują odpoczynek na łonie natury, na pewno powinni się tam wybrać pieszo, by przejść wyznaczonymi ścieżkami spacerowymi, ścieżką zdrowia lub szlakiem turystycznym. Krajobraz urozmaicają piękne stawy, altanki i polany. Jedną z nich jest Michasiowa Polana, często wybierana jako miejsce odpoczynku przez turystów. Swoje źródełko ma tutaj woda mineralna Bocianówka, która, jak niesie fama, pomocna jest przy problemach z bezpłodnością i w terapii chorób kobiecych. Na szczyt Góry Parkowej kursuje kolej linowo-terenowa, pierwsza taka w kraju, wybudowana w 1937 roku. Co ciekawe, w użyciu są wciąż oryginalne wagony, które codziennie przewożą dziesiątki turystów na szczyt. Stacja dolna kolejki została mocno zmodernizowana. Dzięki zamontowanej wewnątrz instalacji multimedialnej przeniesiemy się do Krynicy z lat 30. Będąc u celu, na stacji górnej, można odwiedzić punkt widokowy i restaurację, a także obejrzeć ciekawe gatunki drzew obcego pochodzenia i pozostałości po torze saneczkarskim. Na tych, którzy są żądni mocnych wrażeń, czekają też rajskie zjeżdżalnie. Zapraszam na Górę Parkową i do usłyszenia.